Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Żaneta Walentyn i goście w studio, a dziś pytamy, proszę Państwa, o tym, czy uda się niektórym członkom Unii Europejskiej wyrugować polskich przewoźników z międzynarodowych tras przewozów, bo jesteśmy jednym z liderów tej dziedziny przedsiębiorczości. A w naszym bydgoskim studio jest pan Roman Rogowski, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Przewoźników Międzynarodowych. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Pan Sebastian Gawronek, Solidarność, Związek Zawodowy oczywiście.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. I w studiu przy Myśliwieckiej w Warszawie pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Witam pana, panie pośle.
Kłaniam się państwu. Dzień dobry państwu studiu, panie redaktor i przede wszystkim naszym słuchaczom pierwszy raz w takiej formule, więc troszkę stremowany, ale jestem.
Ale się udało, bo do końca głosowania.
Tak, dokładnie po głosowaniu udało mi się przybiec.
Proszę, mamy już pierwszy telefon, to jest, no właśnie, to jest taki temat, który jednak interesuje naszych słuchaczy i to bardzo, zresztą wielu naszych słuchaczy to są właśnie kierowcy i także przewoźnicy międzynarodowi. Proszę państwa, proszę panów, czy rzeczywiście sytuacja jest alarmująca, bo to jest tak, że Unia, panie pośle, wprowadza coraz to nowe przepisy ograniczające możliwość swobodnej pracy polskim kierowcom, polskim przewoźnikom. Swobodnej, co nie znaczy niezgodnej z prawem. Zgodnej z prawem, ale co, wciąż pojawiają się jakieś nowe rozporządzenia, prawda?
Sprecyzowałbym to, pani redaktor.
Proszę bardzo. Nie
Unia, chociaż oczywiście tam się różne koncepcje pojawiają, ale próbują kraje tak zwane starej Unii, czyli zaczęło się od Niemiec, które wprowadziły tak zwane przepisy o płacy minimalnej. Mówię tak zwane, bo w sposób oczywisty te przepisy biją głównie w polskich przewoźników. W ramach tych przepisów Niemcy zaczęły się domagać dostępu do dokumentacji kadrowo-płacowej polskich przewoźników, którzy realizują usługi na terenie Niemiec. I to nie tylko tych, którzy realizują usługi kabotażu. Usługi kabotażu to są takie usługi, no najkrócej mówiąc, czyli mam zarejestrowaną firmę w Polsce, ale głównie świadczę usługi na terenie Niemiec, ale również dla tych firm, które świadczą tranzyt, czyli jeżeli nasz przewoźnik jechał do Hiszpanii po owoce, no to też miał być pretekst do tego, żeby do tej dokumentacji uzyskiwać dostęp. Wszystko pod płaszczykiem tego, że oni się troszczą o to, jak my wynagradzamy naszych kierowców, a system wynagradzania kierowców w Polsce, w Niemczech się dosyć drastycznie różni. U nas to jest cały system różnego rodzaju dodatków, diet, etc., więc no nie jest żadną tajemnicą, że kierowca powyżej 3,5 tony to jest w tej chwili rynek pracownika i oni zarabiają godnie. Po tym przykładzie Niemiec pojawiły się równie dziwne przepisy dotyczące Francji. No i tak ostatnio są sygnały dotyczące Austrii. Austriacy już są nawet tacy uprzejmi, że mandaty naszym kierowcom w języku polskim potrafią wręczać. Tak, więc
są przygotowani.
Więc tutaj następuje cały, no, jakby to trzeba, to musi wybrzmieć. Nasi przewoźnicy osiągnęli fotel lidera na tym rynku. Nie na skutek jakichś układów, nie na skutek jakichś przepisów, dotacji, Bóg wie czego, tylko ciężką, heroiczną pracą. Znaczy na początku brali ładunki, brali trasy, których przewoźnicy francuscy, niemieccy i tak dalej nie chcieli brać. I tak kawałek po kawałku, ciężką pracą, kilometrami potem sobie na tą pozycję zapracowali. Jak sobie uczciwą pracą, ciężką pracę na tą pozycję zapracowali, no to teraz te państwa starej Unii, Niemcy, Francja, prawda, Austria, etc., no wymyślają różnego rodzaju przepisy administracyjne, które mają powodować, że nasi przewoźnicy nie będą konkurencyjni. Tyle, no to sobie trzeba uczciwie i szczerze powiedzieć. I przeciwko temu staramy się przeciwdziałać. Natomiast trzeba powiedzieć, że przeciwko naszym w dużej mierze, głównie prywatnym firmom, wymierzyły działa rządy tych państw.
No właśnie, bo prezydent Macron jeszcze w kampanii prezydenckiej też mówił właśnie, może nie konkretnie o przewoźnikach, ale w ogóle o konkurencji państw młodej Unii, tak to nazwę, i że trzeba coś z tym zrobić, bo musi zadbać o swoich francuskich przedsiębiorców. Z nami jest właśnie pan Roman Rogowski. Pan też jest przewoźnikiem międzynarodowym. Czy gdyby pan zechciał powiedzieć, to jest to, o czym wspomniał pan poseł Piotr Król, czyli tak, płaca minimalna, ale to wygląda tak, że kiedy polski kierowca przekracza granicę niemiecką, to już w tym momencie te godziny pracy powinny go obowiązywać za przepracowane te godziny minimalna stawka niemiecka.
Na terenie Niemiec.
A potem jedzie do, przekracza granicę niemiecko-francuską, więc już powinna go obowiązywać stawka
francuska.
I wjeżdża do Hiszpanii i już hiszpańska, tak?
W Hiszpanii jeszcze nie.
Jeszcze nie, czyli to Niemcy i Francja.
Ale chciałbym tutaj uzupełnić jeszcze wypowiedź pana posła. Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, co czwarta tona przewieziona w Unii Europejskiej jest przewieziona przez polskiego przewoźnika. To musi stworzyć sytuację, w której przewoźnicy, organizacje przewozowe państw Unii Europejskiej no, chcą przeciwdziałać. I to, co pan poseł powiedział, faktycznie jest prawdą. Niezależnie od tego, panie pośle, jeszcze Unia Europejska 30 maja ogłosiła pakiet mobilności, który zawiera propozycję przepisów dla drogowego transportu drogowego w Europie.
No to prawda, natomiast myślałem, żebyśmy zaczęli jakby od tych narodowych, które w nas biją.
Tak, i oczywiście pokłosie właśnie tych wszystkich narodowych, o których pan wspomniał, Komisja Europejska chciała tu jakby uporządkować. No niestety, 8 działów czy rozdziałów, czy jak to nawet tematów, które są zawarte w tym pakiecie mobilności, no nie wszystkie my możemy, Polacy, czy polskie firmy przewozowe akceptować. I 3 z tych absolutnie są nie do przyjęcia
przez polskiego
przewoźnika,
Unię.
Przez Unię Europejską.
A jakie
dzisiaj
to są?
Trwa dyskusja już 20 któregoś, 7 dokładnie czy czerwca odbyło się pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim tych propozycji, których nie możemy zaakceptować. To jest odbiór regularnych odmoczonych w kabinie kierowcy. Nie mamy stworzonych warunków. Kierowca polski nie ma, nie tylko polski, nie ma stworzonych warunków, w których mógłby odebrać regularny 45-godzinny odpoczynek tygodniowy.
Bo tu mówimy o tym, że według tych nowych rozporządzeń to kierowca nie może spać w kabinie, tak?
Może spać w kabinie, tak, ale nie może wybrać 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku regularnego. Może odebrać skrócony. Ten przepis, co prawda, już jest wcześniej obowiązujący. On był jakby martwy, dlatego że nie ma stworzonych warunków, nie ma bezpiecznych parkingów, gdzie może kierowca wybrać poza kabiną kierowcy odpoczynek, bezpiecznie może pozostawić pojazd wraz z ładunkiem, gdzie wartość tego ładunku często przekracza setki tysięcy euro. W związku z powyższym, my chcąc zapewnić bezpieczne dostarczenie towaru do odbiorcy,
towaru wartego wielkie
kilkaset
pieniądze.
Tysięcy euro, musimy po prostu dozorować ten.
Czyli pozostać w samochodzie.
Pozostać w samochodzie. W związku z powyższym, zakaz pozostania w samochodzie uniemożliwia nam jakby przestrzeganie przepisów o ubezpieczeniu ładunków również.
No, ale jeśli dobrze pana zrozumiałam, to jest tak, że powyżej jakiegoś tam ustalonego czasu kierowca powinien zostawić samochód na parkingu i pójść do motelu.
I pójść do motelu. Tak
a
powinno
być. Czasie... Panie redaktor, których
nie ma. A to nie jest powiedziane, że do motelu, tak?
Bo do miejsca,
gdzie zapewniony jest
odpoczynek.
Ja mówię do motelu, bo najczęściej jest najtańszy motel. I
ale
stąd
tylko, nie, że... ma tak, nie ma takich możliwości.
Tylko, że panie redaktor...
Może tylko skończę te, z czym nie możemy się po prostu zgodzić. To jest drugi punkt, jest obowiązkowy powrót do bazy. Po 3 tygodniach polski kierowca musi wrócić
do Polski, do swojej macierzystej firmy.
Niby dlaczego.
A dlaczego?
Nie wiadomo. Po trzecie, jesteśmy cały czasem przeciwko któremu tu protestujemy już od początku, gdy weszła dyrektywa Parlamentu i Rady nr 96/71 WE, o delegowaniu pracowników. Polski przewoźnik, czy polski kierowca jest pracownikiem mobilnym. Jest w podróży służbowej. W związku z powyższym przepisy nie powinny obejmować przewoźnika, czy kierowcę, przepisy o delegowaniu pracowników. W związku z powyższym w ten sposób my powodujemy, czy ten przepis powoduje, że my praktycznie musimy spełniać to wszystko, co mówi w tej chwili poseł Król. Te wszystkie przepisy...
Co jest niemożliwe, co jest do wykonania.
Możliwe jest do wykonania, ale po prostu każdy kraj, Polska, Niemcy, Francja, oprócz własnych kodeksów pracy, przepisów branżowych, no w pewien sposób określa i przepisy dotyczące płacy, premii, wynagrodzeń generalnie rzecz mówiąc. My chcąc spełnić te wszystkie warunki, praktycznie od momentu wjazdu, tak jak pani redaktor powiedziała, do danego kraju, do momentu wjazdu, czyli za ten czas pracy, powinniśmy spełniać te warunki płacowe i warunki takie,
jak tylko, wszystkie inne także.
Jakie ma
w danym kraju,
jakie obowiązują. Jest to praktycznie raz, że no możliwe,
to
ale...
prawnika powinniście zatrudnić, żeby znał prawo pracy każdego kraju, gdzie wjeżdża kierowca. Ale
to oczywiście też stwarza, że możliwości płacowe nasze są ograniczone, bo przecież, no nie ukrywajmy, polska płaca w Polsce jest kilkukrotnie niższa niż w krajach starej Unii.
Ale to dotyczy wszystkich dziedzin,
nie tylko
kierowców.
To jest też bardzo ważny moment, że nasza rentowność w tej sytuacji no musi spać i nie ukrywamy, że
przedsiębiorca
transport przestaniemy być liderem, mało tego, no będziemy mieli problemy z utrzymaniem firmy i z pracy.
Pan Sebastian Gawronek, Solidarność. Co wy jako Związek Pracowników sądzicie o tych nowych przepisach i czy to jest, bo to wydaje się być korzystne dla kierowcy, ale czy to nie jest pozór, że to jest pozornie tylko właśnie korzystne, bo jeżeli doprowadzi do upadku przedsiębiorców, to kierowca straci pracę.
No z tym upadkiem przedsiębiorców to bym tak ostrożnie mówił, bo to w każdym przypadku, kiedy zmieniają się przepisy, czy to w zakresie rozporządzeń, czy kodeksu pracy, pracodawcy zawsze mówią o tym, że poniosą straty. Natomiast problem jest bardziej złożony. Natomiast w pierwszej kolejności chodzi o to, że te przepisy unijne, dyrektyw, one od lat są interpretowane w bardzo różny sposób i Komisja Europejska stwierdziła, aby uporządkować te wszystkie przepisy, to skierowała wniosek 31 maja o zmianę tych przepisów, czyli tak zwany pakiet mobilności Komisji Europejskiej, z którym to pakietem Solidarność nie zgadza się we wszystkich zapisach.
Tak samo jak stowarzyszenie.
My mamy troszeczkę odmienne stanowisko, ponieważ tam jest wiele przepisów wręcz krzywdzących pracownika. To jest tak, żeby słuchacze zrozumieli to w pierwszej kolejności, to wydłużenie tego okresu rozliczeniowego w cudzysłowie z 2 do 4 tygodni, kiedy
to... To jest akurat korzystne, nie?
No zależy dla kogo. Dla pracownika na pewno nie, dla przewoźnika jest korzystne, bo proszę sobie wyobrazić, że w takim przypadku mieliśmy dwa tygodnie okresu rozliczeniowego, przy 4 tygodniach przez 2 tygodnie
panowie,
pracownik może non-stop...
Panowie, nasi słuchacze mogą nie kojarzyć okres rozliczeniowy, ale dotyczący czasu pracy.
Czasu pracy
no
kierowcy.
Właśnie.
Tak dla przejrzystości, to proszę sobie wyobrazić, że w świetle tych nowych przepisów kierowca będzie mógł jeździć przez 16 dni, przy czym tylko 2 dni będzie miał przerwy. To jest jak gdyby niebezpieczne w ogóle dla ruchu drogowego, więc z tą zmianą jak gdyby się nie zgadzamy. Mam takie wrażenie, że w ogóle ten pakiet mobilności w tych wszystkich zakresach, o których tutaj mój przedmówca mówił, on został podyktowany przewidywalnym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie czasu pracy. I niestety lobby w Komisji Europejskiej wywołało to, że Komisja chce spowodować brak możliwości strat przez transportowców poprzez jak gdyby zmianę przepisów dotyczących pracowników. Tutaj jest jeszcze, pomijając już te przepisy unijne, to bardzo istotna sprawa na gruncie prawa krajowego, to jest wynagrodzenie kierowców, tak? No, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ja tutaj rozmawiałem z sekcją transportu drogowego NSZZ Solidarność, Solidarność i okazuje się, że tak naprawdę podstawa wynagrodzenia, czyli ten niezmienny składnik kierowcy, to jest 25%, biorąc pod uwagę, że 100% jego wynagrodzenia. 75% to są te wszystkie składniki zmienne, to o czym mówił na wstępie pan poseł, czyli diety, ryczałty i tak dalej. One niestety nie są oskładkowane i w tym przypadku tak naprawdę kierowca, chcąc iść nawet na zwolnienie lekarskie, gdzie podstawą obliczenia wynagrodzenia za czas choroby jest to wynagrodzenie zasadnicze.
To podstawa.
Tak, no to więc teraz... proszę zobaczyć, w jaki sposób jest to regulowane. Ten pakiet, zresztą w tym zakresie, wracając do samego pakietu mobilności, opinię wyraziła także Europejska Federacja Pracowników Transportu, która także negatywnie odnosi się do tych niektórych zmian. My akurat w tym zakresie odpoczynku poza pojazdem odnosimy się pozytywnie. Natomiast dobrze, musi on być w odpowiednich warunkach.
Ale jak to zrobić, jeżeli odnosicie się państwo pozytywnie, bo pewnie jasne, wygodniej jest i bezpieczniej dla kierowcy, jak on będzie spał w pokoju hotelowym.
Nie tylko dla kierowcy, ale dla pasażerów.
A nie w pojeździe. Ale z drugiej strony, jeśli ten towar wart kilkaset tysięcy złotych ma zostawić, to gdzie on ma pójść? A tu nie ma infrastruktury,
Oczywiście
słyszę.
To, czy jest infrastruktura, czy nie, ja nie wiem. Tutaj kolega fachowiec wyraził swoją opinię, że nie ma. Natomiast jest to bardzo istotny element, no bo faktycznie oprócz tutaj te zmiany wskazują na to, że jak gdyby to zapewnienie ma wskazywać na miejsce noclegowe i warunki sanitarne, natomiast nie mówi się szczegółowo o tym, a właśnie powinny tam być zawarte oprócz tych miejsc sanitarnych i noclegowych, miejsce do bezpiecznego postoju pojazdu, tak, który zabezpieczałby ten pojazd. I w tym zakresie oczywiście my się zgadzamy.
Jeden z takich warunków, który może w znacznym stopniu, jak rozumiem, panie pośle, wyeliminować czy ograniczyć polską konkurencję na unijnym rynku. No,
to sobie trzeba brutalnie szczerze powiedzieć, bo my jesteśmy niejednokrotnie karmieni. Żeby to było jasne, ja jestem zwolennikiem tego, że Polska była w Unii Europejskiej, natomiast my z jednej strony jesteśmy karmieni takimi informacjami, prawda, takimi hasłami dotyczącymi, prawda, wolnego przepływu handlu, wolnego przepływu towarów i usług, no a z drugiej strony w sposób ewidentny Niemcy czy Francja, których wpływ na Unię jest znaczący, no stanowią krajowe przepisy, które jakby są temu zupełnie wbrew. Ja mam duży szacunek dla przyjaciół z NZ Solidarność, natomiast trzeba naszym słuchaczom szczerze powiedzieć, rynek kierowców powyżej 3,5 tony to jest typowy rynek pracowników, to znaczy to oni dyktują warunki na tym rynku. I tutaj my w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że są zatrudniani kierowcy z Litwy, Łotwy, Białorusi. Słyszałem jeszcze bardziej egzotycznych, dawnych krajach, dawnej wspólnoty niepodległych państw, więc tutaj jakby jakiekolwiek niezadowolenie strony pracownika powoduje to, że on po prostu zmienia pracodawcę, więc tutaj naprawdę oni decydują, więc jakby nie wprowadzajmy...
Panie pośle, ale nie zmienia to przepisów, które wprost określają zasady wynagrodzenia.
Może nie tylko przepisy są w przedsiębiorstwach regulowane.
Pozwólmy dokończyć panu posłowi.
No ja tylko chciałem tylko nieśmiało zasygnalizować, że życzyłbym wszystkim takich zarobków, jakie mają kierowcy powyżej 3,5 tony. Oczywiście ciężko pracują, ale mówmy sobie, jaka jest sytuacja na tym rynku. No jest taka, jak nie inna. Ja chciałbym tu wykazać pewną obłudę, jakby wpisując się w to, co wcześniej wpadło, właśnie krajów Unii, które z jednej strony mówią, zaczynają wprowadzać albo poprzez Unię, albo przez prawodawstwo własne krajowe jakieś przepisy, które niby mają chronić kierowców i tak dalej. No a z drugiej strony, jak zapytamy, to co Francja ma w Calais w tej chwili? No przecież oni stracili kontrolę, tam ciągle jest stan wyjątkowy. Stracili kontrolę nad tym, co się dzieje, bo jak można powiedzieć kierowcy, że on ma zostawić swój pojazd na przykład na terenie Francji, co w Calais miałby go zostawić, jak tam ludzie wskakują na te ciężarówki, niszczą ładunki, byle się dostać do Wielkiej Brytanii, nasi kierowcy muszą stosować jakieś specjalne zabezpieczenia kabin, żeby im się do kabin nie włamali. No co było w Niemczech, gdzie nasz kierowca został zamordowany, a jego,
no jego ciężarówka
porwana. No to i o takich w takiej sytuacji, którą mają te kraje, które kompletnie poległy wobec swojej polityki, wobec nielegalnych imigrantów, no oni nam sugerują, żeby nasi kierowcy, prawda, zostawiali ciężarówki na ileś godzin i szli do hoteli, których nie ma. No to jest po prostu jakieś szaleństwo. Myśmy do planu pracy Komisji Infrastruktury na drugie półrocze, między innymi z mojej inicjatywy, wprowadzili punkt właśnie dotyczący tych naszych przewozów międzynarodowych. Będziemy tutaj z rządem cały czas rozmawiali, w dobrym tego słowa znaczeniu stosowali lobbying, żeby po prostu naszych przedsiębiorców i naszych kierowców wspierać, żeby oni mogli po pierwsze jakby uczciwie tą robotę wykonywać, a po drugie, żeby byli bezpieczni, bo naprawdę nie jest sztuką wprowadzać nowe przepisy, no sztuką jest dbać o to, żeby prawo było, żeby prawo wobec naszych kierowców również było respektowane, a prawem też powinno być zapewnienie im bezpieczeństwa na terenie tych krajów po prostu.
Zaraz, proszę bardzo, jeszcze tylko podam telefon 345-50-90 dla naszych słuchaczy, jeśli mają państwo, chcą się wypowiedzieć w tej sprawie, może jacyś kierowcy właśnie, międzynarodowi przewoźnicy się do nas dodzwonią, bo akurat jadą, są w trasie, to bardzo proszę 345-50-90 albo 50-60, proszę bardzo, pan Roman.
Uzupełnię tą wypowiedź pana Solidarności. Prawdą jest, co pan powiedział, że 25%, można powiedzieć, płacy netto, którą odbiera kierowca, stanowią płaca wynikająca z umowy o pracę, która jest stosowana i podatkowana. To oczywiście jest prawdą też, że to jest nieprawidłowy układ. On się tak ukształtował, powiedzmy, przez lata. Dzisiaj pracuje nad tym również Komisja Trójstronna,
tak jest,
w Warszawie. Mhm. Strona rządowa, pracodawcy i związki zawodowe. Te prace trwają. Mam nadzieję, że w szybkim czasie jakiś będzie owoc tych rozmów. Niemniej jednak chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że płaca kierowców w przedsiębiorstwie transportowym stanowi 1/4 kosztów przedsiębiorstwa. W świetle tych zagrożeń, które tu mamy z Unii Europejskiej, zagrożeń wynikających z braku rąk do pracy, poziomem ceny usług, które są na rynku niestety, w związku z tym, że jest bardzo duża ilość pojazdów, ja przypomnę, że wypisów wydanych na międzynarodowy transport jest 230 tysięcy, a dziennie 175 tysięcy średnio samochodów jeździ na terenie Unii.
Proszę panów, ale posłuchajmy, co ma w tej sprawie do powiedzenia słuchacz. Proszę bardzo. Halo, słyszymy się?
Halo.
Tak, witam. Jesteśmy na antenie.
Proszę panią, chodzi mi o taką sprawę. Chciałbym zrobić tomograf komputerowy.
A nie, to proszę pana. Nie, to ja od razu panu przerwę, bo my dzisiaj mówimy o przewoźnikach międzynarodowych, a nie o medycynie. W związku z tym ja bym bardzo prosiła, żeby tylko w tej sprawie dzwonić, tak? A nie w każdej. 345, 50, 90 albo 50, 60. Proszę panów, ale tutaj pojawił się wątek płacy kierowcy.
Ja tylko
uzupełnię kierowcy.
Jedną rzecz, tylko w tym właśnie wątku.
No to jest trochę obok tematu.
Że w świetle tych właśnie problemów, które mamy dzisiaj, o których mówimy przez cały czas, który jest tematem naszego spotkania, no ryzykowne wydaje się dyskutowanie dzisiaj o płacy kierowców, którą jasne, że jest ważna i nam wszystkim zależy, żeby pracownicy ciężko pracujący, a do takiej grupy należą kierowcy, żeby zarabiali godnie. To jest oczywiste.
Znaczy to znaczy, że uważa pan, że mają zarabiać niegodnie?
Nie, dobrze, nie. Tylko zależy
nam. Ale panowie, dziś mówimy
zarabiałam bardzo o kosztach pracy, że 1/4 to są koszty, wynagrodzenie to są koszty pracy przedsiębiorcy,
kosztów,
tak?
Kosztów.
Ale to nie jest tylko branża transportowców, bo inne branże także mają takie koszty.
I ale nie takie
myślę,
udział.
Że w tej chwili, mówił pan też o trójstronnej komisji, teraz 14
panowie,
lipca jest następne
jest
posiedzenie.
Obok, bo
już
my
to skończę,
mówimy teraz o pensjach kierowców,
mieliśmy argumenty, temat, które są bardzo istotne.
Oczywiście, tak.
Za chwilę się skończy program, a my wciąż będziemy tkwić w tym problemie, bo ja bym chciała się dowiedzieć, panie pośle, czy jest jakaś możliwość pomocy wobec tego naszym przedsiębiorcom ze strony rządu Polski. Jesteśmy częścią Unii, ale jeśli większość będzie chciała takich rozwiązań, to cóż możemy zrobić? Jak możemy pomóc naszym polskim przewoźnikom?
Przede wszystkim te przepisy niemieckie zostały przez nasz rząd do Komisji Europejskiej zaskarżone, to zostało zrobione i tutaj akurat jeśli chodzi o współpracę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z NPD, to wiem, że ta współpraca na bieżąco trwa. No ja nie jestem członkiem rządu, więc o bieżących rzeczach niekoniecznie muszę mieć wiedzę.
Natomiast tak jak mówiłem... Chwilę, halo, słyszymy się?
A słyszę się, dzień
proszę
dobry.
Bardzo, czy kierowca do nas zadzwonił? Przewoźnik kierowca. Może? Kierowca. O, teraz państwo, proszę bardzo. I co pan sądzi o tych przepisach?
Przed chwilą pani pytała, tak...
Proszę, studenci proszę.
Uciekali od kosztów pracy.
Nie, to kierowca ja raczej prosiłam, żeby przejść na inny temat.
No, oni uciekali, jak węgorzy się wywijali. Kierowca zarabia najniższą krajową na papierze, a resztę dostaje w kieszeń. Tak jest w każdej firmie. Nie spotkałem firmy w Polsce, która płaci uczciwie. Jeżeli chodzi, bo byłem też kierowcą niemieckim, u pracodawcy niemieckiego. Tam system jest taki, że ile mam na papierze, tyle dostanę. Albo jestem na pensji, albo ile godzin wypracowałem, bo kilku pracowałem, tyle dostaję. Przyjechałem do Polski, chciałem pracować w transporcie polskim. No owszem, zarabiałem kierowcy 5 tysięcy. 6 tysięcy, no ale na papierze 2 tysiące, reszta w kieszeni.
Dobrze, dziękuję bardzo. Zaraz prosimy wobec tego pana Romana i zaraz tak. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Pan Roman Rogowski.
Płace regulowane są w każdym przedsiębiorstwie oddzielnie. Nie, tak, trudno mi trudno panu... mówić o tym, co jest w jakichś tam innych przedsiębiorstwach. Natomiast tak albo są regulowane w regulaminach wynagrodzeń, tak być powinny, albo w umowie o pracę.
I tu proszę państwa, skończmy, postawmy kropkę, jeśli chodzi o pensje, o wynagrodzenia, bo my dzisiaj mówimy o konkurencji na rynku unijnym, o tym, że jesteśmy liderem, a za chwilę możemy stracić tę pozycję, bowiem no, niektóre kraje Unii Europejskiej stosują, tak przynajmniej sądzą przewoźnicy, no takie nieuczciwe zasady wpływania na i lobbowania nawet, żeby stwarzają takie warunki dla przewoźników międzynarodowych, które są właściwie nie do przyjęcia. I ja pytałam pana posła, zanim nam przerwał telefon, o to, jak my możemy się bronić jako Polska.
No, najbardziej racjonalnie byłoby w związku z tym, że to już zaczyna mieć charakter zjawiska, powiedziałbym, falowego, czyli jeżeli po jednym kraju wprowadza to kolejny i kolejny i to najczęściej jest wymierzone w polskich przewoźników, no wydaje się, że zmuszają nas do tego, żeby zastanowić się nad wprowadzeniem jakichś przepisów w Polsce, natomiast oni mają świadomość tego, że tutaj nie ma równowagi, znaczy, że gro ciężarówek wyjeżdżających z Polski, jeżdżących po Europie, to jest jakby to zjawisko, które obserwujemy, ale jest mało ciężarówek francuskich, niemieckich czy hiszpańskich, które przyjeżdżałyby do Polski. Mhm. No, ale z kolei mamy zupełnie zdominowany przez kapitał francuski, niemiecki handel detaliczny w postaci supermarketów. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że nasza skarga na te przepisy dotyczące płacy minimalnej w Niemczech, to Komisja Europejska jakby nie potrafiła nic z tym zrobić, ale nasz podatek...
Chociaż została zaskarżona i do dzisiaj nie ma żadnego efektu.
No dlatego mówię. No, tak. Natomiast nasz podatek od marketów, który kompletnie nam zdominował rynek detaliczny, no to chyba w ciągu 3 tygodni go nam zanegowali. No to też pokazuje jakby stosunek
czyli
do poszczególnych
cały czas,
krajów
panie
Unii.
Panie pośle, musimy się jednak w tej starej Unii przepychać łokciami, tak? I o czym mieć wokół
Trzeba zrezygnować po prostu i przestać być naiwnym, że tutaj ktoś nam coś za darmo da, że nie dba o swoje interesy. Każdy brutalnie dba o swoje interesy. My najpierw musimy zacząć o tym mówić, a po drugie zacząć to robić, bo część z nas niestety tkwi w jakimś takim przekonaniu, że to jakiś taki raj na ziemi jest tutaj, prawda, i ten liberalizm wszystko załatwi. No nie, no każdy dba o swoje interesy i czasami kosztem innych. Tutaj przed nami długa droga, ale po prostu trzeba się bić. No w dobrym tego znaczeniu trzeba się bić o naszych przewoźników i o naszych kierowców po to, żeby ta robota, którą robią, mogła się rozwijać.
Ja rozumiem, jeszcze zanim oddam panu głos, panie Sebastianie, ja rozumiem, że byłoby najprościej pewnie i dla przedsiębiorców, i dla pracowników, gdyby rzeczywiście te stawki polskich pracowników były takie same, porównywalne do Niemiec, Francji, ale to dotyczy lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy również i myślę, że wielu innych branż, prawda? A teraz musimy jakoś walczyć z tym, co mamy. Czy wy w jakiejś mierze wspieracie pracodawców, przewoźników pracodawców, czy uważacie, że te przepisy jednak są wam na rękę?
Bo wtedy oczywiście, że wspieramy i pracowników, i pracodawców także, bo prowadzimy rozmowy w ramach Komisji Trójstronnej i mówimy o tych problemach. Zresztą przedstawiamy także gotowe schematy zmian w prawie. Problem jest jeden, że pracodawcy niestety nie mogą się dogadać pomiędzy sobą i przedstawiają różne dziwne oferty i jestem niestety pesymistą w tym zakresie, że podczas posiedzenia lipcowego Komisji Trójstronnej do spraw transportu drogowego nie dojdzie do żadnego porozumienia. Natomiast
pana związku zawodowych, że w tej chwili trwa forum transportu właśnie w tym temacie. W tej chwili w siedzibie ZMPD w Warszawie. Także myślę, że dzisiaj będą wyniki forum. Mam nadzieję, że będzie wspólne stanowisko wszystkich organizacji przewozowych.
No to pomogłoby walczyć na rynku unijnym.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o... Pani redaktor wskazała na te stawki, które obowiązują w Europie. Oczywiście to nie jest możliwe. My to rozumiemy, że nie jest to możliwe do zrealizowania na gruncie prawa krajowego i tego wcale się nie domagamy. Natomiast i znowu wchodzimy na kwestie wynagrodzeń. Natomiast jest to sprawa kluczowa. Ona jak gdyby tutaj jest bardzo w dużej mierze tabu jak gdyby takim całego problemu. Natomiast to, co powiedziałem na wstępie. Sam transport drogowy składa się z wielu problemów, które dotyczą tego transportu, także w zakresie przepisów unijnych. To, o czym mówił pan poseł, że niestety kraje, które mają większe lobby, tak, czy większy wpływ na kształtowanie prawa unijnego, będą domagały się tego, żeby przepisy nabrały takiego kształtu, który byłby bardziej korzystny dla nich i wręcz dyskryminował
nas.
Polskich przewoźników, do czego nie możemy.
A czy wy możecie jakoś wspomóc polskich przedsiębiorców? I to robimy, pani redaktor. Na przykład poprzez związki zawodowe francuskie, niemieckie, macie swoje centrale.
Tak, rozmawiamy, sam biorę udział w spotkaniach europejskich związków zawodowych, także spotykamy
się. Jak z Francuzami się dogadujecie?
No niezbyt w tym zakresie akurat, natomiast w ramach, to też o tym mówiłem, samych związkowców, którzy zrzeszeni są w europejskich związkach zawodowych, widzimy podobne problemy. Oni mówią wręcz o tak zwanym handlu tanią siłą roboczą w zakresie transportu drogowego. Czyli przypuszczam, że to w jaki sposób agencje pracy tymczasowej przekazują swoje pracowników, czy wynajmują nawet za bardzo niskie pieniądze. To są problemy, które oczywiście dotykają przede wszystkim tych krajów, innych krajów.
I teraz telefon z Brodnicy, zanim oddam panu głos. Halo? Jest pan na antenie, proszę bardzo. Czy kierowca, przewoźnik?
Niestety nie. Ja chyba po prostu mam propozycję, że róbmy tak samo jak oni. Jeśli narzucają nam takie warunki wszystkim niemieckim firmom, wszystkim niemieckim, francuskim firmom, które mają wielkie markety, produkcję samochodów, części, narzucić prykaz, że pracownicy muszą mieć, nasza fabryka musi płacić tak samo jak w Niemczech pracownikom.
Aha, to jest dobry pomysł.
Tak jest.
My nie wycofamy się ze swoich. Będzie sprawiedliwość, to znaczy my będziemy płacili kierowcom tyle, ile płacą Niemcy, ale Niemcy będą płacili naszym pracownikom czy pracownikom, nie wiem,
w niemieckiej firmie.
Tyle, płacą u siebie.
Tak, to może wtedy nie otworzą wtedy u nas niestety żadnej fabryki. I to jest...
Ale już w tej chwili mają ich tyle i tyle marketów, hipermarketów i tyle innych rzeczy, że raczej nie chcieliby płacić polskim pracownikom tyle, co płacą swoim w Niemczech.
Dziękuję.
Myślę, że pewnie to poskutkowało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym tutaj dwa słowa dopowiedzieć.
Pan Roman Rogowski.
I wrócić do tematu, co nam może pomóc.
Bo nad tym się zastanawiamy.
No
wiemy,
właśnie.
Co mamy, tak. Wiemy, jak było. Mamy określone warunki właściwie w tej chwili w przedsiębiorstwach. Znamy rynek pracy, jak wygląda i tak dalej. Co nam może pomóc? Przede wszystkim spójne, jednolite według mnie przepisy dla wszystkich krajów Unii Europejskiej w zakresie przewozów towarów, w zakresie również. Nie mówię, że płaca musiała być zupełnie równa, bo to jest praktycznie nierealne, niemożliwe, ale w jakichś tam
inne
ramach też,
tam
ale też i inne przepisy, żeby ten dostęp do rynku usług był dla wszystkich jednakowy, żeby nie decydowała cena o dostępie do usług, tylko jakość wykonanej usługi. I jestem przekonany o tym,
nie boimy się.
My żeśmy zaczynali transport międzynarodowy, my żeśmy zaczynali w znacznie trudniejszych warunkach niż przewoźnicy unijni. Poradziliśmy sobie nie ceną tylko jakością usług, bo w końcu na końcu jest ta jakość usług. I mobilność polskich przedsiębiorstw, naszych kierowców, pracowitość spowodowała, że dzisiaj nasza pozycja w Unii jest niekwestionowana. Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej.
Jeszcze.
I tylko takie rozwiązania w mojej ocenie, które były wspólne w zakresie dostępu do rynku. Nie te ograniczenia powodowane jakimiś tam ilogami, innymi płacami minimalnymi, które do niczego nie doprowadzą. Tylko jednolity przepis, jak polski przewoźnik, stawka przewozowa nie jest 0,65 za kilometr czy 0,9 euro, tylko euro 15 czy euro 30 za każdy kilometr. Tak samo dla Francuza, dla Niemca, żeby w tym momencie będzie nas stać na wszystko, na pensję, na jakość, na wiele innych rzeczy.
Panie pośle, ale jeżeli zastosować propozycję pana Romana Rogowskiego, to sądzi pan, że wszystkie kraje unijne by się na to zgodziły, skoro tak naprawdę to po to wprowadzają te przepisy, żeby wyeliminować polskiego przewoźnika?
No, z całą pewnością pan Roman mówił o jakimś ucywilizowaniu tego,
no tak, tylko
tej sytuacji, więc trudno mu z tego robić zarzut. Ja myślę, że my pierwsze, z czego się musimy jakby wyleczyć w latach 90. pani redaktor pewnie pamięta, słuchacze też, to taki rządziło w Polsce takie pojęcie niewidzialna ręka rynku.
Aha,
to
tak.
Niewidzialna ręka rynku wszystko miała załatwić, prawda? Tak, no i my się trochę my się musimy przestać bać mówić o tym, że naszym obowiązkiem jest bronienie naszych interesów, bo to nie jest jeszcze taka oczywistość, którą każdy widzi.
Ale czy mamy tyle sił, żeby się obronić?
Ale mamy posłów liberackiego, Zemka, Kosmudowskiego.
Mamy europosłów,
którzy nam tutaj, nie ukrywam, że wspierają. To trzeba powiedzieć, że wspierają, ale myślę, że ich rola musi być to znacząca. Jeżeli oni nam nie pomogą, to będzie nam wszystkim trudniej. No.
Ale doświadczenie uczy, że Parlament Europejski, nie chcę powiedzieć, że nic nie ma do powiedzenia, ale tak naprawdę decyzję podejmuje Komisja Europejska.
Ale przepisy ustala Parlament i Rada Unijna. Także
panie pośle, czy
tak
my...
Wygląda,
bo tak naprawdę to pan wspomniał o niewidzialnej ręce rynku, a też może jakieś niewidzialne lobby by nam się przydało tutaj.
Nie, ja do tego nawiązałem, ponieważ mam wrażenie, że my z takiej, oczywiście nie było książek o tym, jak się wychodzi z gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej. Mm-hmm. No, ja mam pełni tego świadomość, tylko musimy wreszcie zrezygnować z takiego przekonania, że jak jest kapitał niemiecki, brytyjski czy francuski, to, że on jakby nie działa w swoim interesie, nie działa po to, żeby ten kapitał pomnażać, że nie wiem, jak nawet jak w Polsce otwierają działalność, to nie po to, żeby tutaj medale ktoś im dawał, tylko po to, żeby zarabiać.
Te przepisy, które są
wprowadzane we Francji, w Niemczech, są po to, żeby wspierać swoje własne firmy, a utrudnić życie naszym firmom, żeby nasze były mniej konkurencyjne. Zanim to nie wybrzmi i tego wszyscy nie będą rozumieli, to trudno będzie przejść do takiej fazy, że my się zaczniemy skutecznie bronić. Ten głos, który był słuchacza, to ja się z nim w pełni zgadzam, też pokazuje jakby obłudę na przykład Niemców czy Francuzów. No bo proszę patrzeć, oni z jednej strony wykazują troskę, prawda, o płacę minimalną o pracowników, ale ten sam pracownik, który pracuje w sieci niemieckiej detalicznej X, która jest na terenie Niemiec, to tam ta troska jest, ale jak jest ta sama sieć w Polsce, no to tutaj już ta płaca jakoś go nie obejmuje, prawda?
A wiadomo, że chodzi o interesy i o to, żeby jak najwięcej zarobić. I każdy kraj
walczy o
siebie.
Z całą pewnością nie chodzi tu o żadnego pracownika, ani jego interesy, tylko o to, żeby firmy niemieckie przynajmniej miały szansę zacząć konkurować z firmami polskimi, żeby nam utrudnić życie. Bo ostatnie zdanie. No proszę sobie wyobrazić, jak się ten polski przedsiębiorca, firma transportowa, to czasami ten aparat administracyjny jest naprawdę bardzo skromny. On się ma dostosować, jak ta ciężarówka jedzie no już do tej przysłowiowej Hiszpanii po owoce. No, on przejeżdża przez ileś krajów i on ma teraz nagle, no już w tej chwili we Francji nasi muszą wynajmować jakieś firmy, które tam taki rodzaj filii jakby tworzą. Tak, przedstawicielstwa, tak, załatwiają ich. I on co on ma teraz w każdym z tych krajów, tak jego ciężarówka przejeżdża jakiś rodzaj quasi ambasady swojej otworzyć, żeby się dostosować do tych przepisów. No trzeba sobie brutalnie szczerze powiedzieć, to co robią Francja i Niemcy, jakby w sensie swobodnego przepływu towarów i usług, czyli to, co jakby towarzyszyło stworzeniu, co było fundamentem Unii Europejskiej, no jest kompletnym zaprzeczeniem, więc no, jest pytanie, czy oni nie idą w ogóle w kierunku, żeby funkcjonowanie Unii tutaj dość znacząco zaburzyć. No to też musimy mieć tego świadomość, bo w mojej ocenie to no, tą podstawę, ten fundamentalną, ten jeden z fundamentów, na których Unia jest oparta, to oni w sposób radykalny tymi przepisami naruszają.
Ale pan Roman Rogowski, czy jest jakieś wobec tego światełko w tunelu? Czy trwają jakieś rozmowy? Czy macie nadzieję na to, że to, o czym pan mówił przed chwilą, że te przepisy zostaną ujednolicone i wtedy będą miały różne przedsiębiorstwa na rynku? Tak jest.
Tak. W tej chwili trwają rozmowy w parlamencie, bo ta propozycja, ten pakiet mobilności, który ma...
Ale tylko bym prosiła jedno zdanie, bo
dobrze,
musimy
kończymy.
Zaraz kończyć.
Myślę, że prace w parlamencie będą trwały długo i ja sądzę, że w tym roku nie będziemy mieli finału tych rozmów.
A utrzymacie się do tego czasu?
No nie mamy innego wyjścia, damy radę.
I nie mamy innego wyjścia, damy radę, musimy kończyć. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, Studio przy Myśliwieckiej, Sebastian Gawronek, Solidarność,
dziękuję
Roman
Państwu,
Rogowski,
dziękuję.
Stowarzyszenie Polskich Przewoźników Międzynarodowych, Żaneta Walentyn. Dziękujemy Państwu, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Polskie Radio.